Uno. Wygrałem. Tak, jest taka gra w karty. Uno i wygrałem.
Brawo.
Więc...
Jak powiedziałeś Uno i miałeś jedną kartę w ręku?
Dokładnie tak było.
I
wygrałem, Wojtek. Jestem zwycięzcą.
Ja cię zakasuję i powiem Macao. I ja wygrałem teraz Macao. I co?
Wojtek, i jesteśmy zwycięzcami. I tylko zwycięzcy są dzisiaj z nami.
Mhm.
Niezależnie od tego, kiedy to dzisiaj jest, bo może być tak, że słuchasz tego odcinka wtedy, kiedy się pojawił, czyli prawdopodobnie we wtorek, 17 kwietnia. Ale może też być tak, że jesteś przybyszem z przyszłości i mówimy teraz do ciebie, a ty jesteś w roku 2020 i słuchasz.
Ty wiesz więcej.
I ty wiesz więcej niż my. Więc witaj serdecznie, Wojtku, witaj serdecznie nasz przybyszu z przyszłości w odcinku numer 212, czyli 212 odcinku podcastu publicystyczno-technologicznego o tematyce technologiczno-publicystycznej.
Wspaniale, wspaniale. Ja powiem ci, że ja chciałbym od początku, ponieważ link, który ci wysłałem zanim zaczęliśmy nagrywać, ja chciałbym, żeby on pojawił się w opisie
na
i na samym początku. Ze względu na to, że to jest ważny społeczny problem, który myślę, że jakby ten przekaz, który jest w tym linku i który znajdzie każdy z was, jest ważny, jest po prostu ważny, jest to ważny problem, który można rozwiązać bardzo łatwo i tu jest przepis, po prostu przepis na to, jak poradzić sobie z tym problemem. Więcej nie mogę powiedzieć, natomiast...
To ja czuję, Wojtek, że w ogóle będziemy mieli taki odcinek, w którym dużo kontentu będziemy rozdawać, bo jest to content, to co wrzucone jest jako pierwsze, jest to content, internet content. Ja dzisiaj też parę internet contentów chciałbym rozdać.
Bardzo mnie to cieszy. To może być content gruby odcinek. Jak najbardziej.
Oczywiście. Wszyscy będą content po obejrzeniu naszego... Po obejrzeniu naszego odcinka.
Oczywiście.
Podcastu, wideo.
Ale wiesz co? Ja mam jeszcze taki temat, który jest trochę wynikiem. Znaczy trochę pociągnę ten temat tego linka, który obejrzycie sobie. Ze względu na to, że to jest trochę tak, że bo jest to Wojtek, utwór muzyczny, wykonany
Przepraszam, że przerwę. No? Chciałem tylko powiedzieć, że odcinek mamy palindromiczny. Co oznacza, że jeśli słuchacie tego odcinka i jeszcze jakby, żeby była jasność, ja myślę, że wszyscy wiedzą i wszyscy słuchają tego w garniturach z wąsem takim samym z lewej, jak i z prawej strony, ponieważ jest to odcinek palindromiczny, jak już powiedziałem.
Aha.
Ale po prostu chciałem zaznaczyć, że jeśli na przykład zdarzy wam się, że nie macie teraz krawata założonego, tak? No, się każdemu może się zdarzyć, tak?
No, to przypadek.
Ja staram się zawsze mieć założony krawat, bo nie jestem farmerem, ale... To jest cytat z filmu. Ale jeśli nie macie teraz krawata, to zdecydowanie jest to moment, w którym możecie zrobić sobie chwilę przerwy, taką małą pauzę. My tu z Wojtkiem zaczekamy. Jesteśmy dżentelmenami, nie będziemy, prawda, przyspieszać. Bez was nie zaczynamy. I załóżcie krawat. Więc teraz, jeśli już założyliście krawat, Wojtek, przepraszam, że przerwałem.
Nie, szkodzi.
Proszę cię, kontynuuj.
Będę kontynuował. Więc link, który obejrzycie, jest to jeden z materiałów pana Marka Rebie. Tak się pan nazywa. Jest chyba... Nie, on ze Stanów. Nie z Kanady, tylko ze Stanów. I jest to artysta, który tworzy muzykę z wykorzystaniem czegoś, co się nazywa looper. I to nie jest nic nowego absolutnie. Takich artystów jest bardzo dużo. Między innymi Beardy Man też bardzo dużo z loopera korzysta. Chociaż on ten setup ma bardzo zdecydowanie bardziej rozbudowany, bo tam stworzył właściwie własne jakieś przedziwny software, który mu modyfikuje dźwięk z mikrofonu. Natomiast ten gościu tutaj gra też na klawiaturze, jakby wykorzystuje bardzo ograniczony zestaw sprzętowo-software'owy, bo właściwie korzysta tylko z komputera i włączonego main stage, który kiedyś kupiłem, nie wiem po co, ale owszem, też takie coś mam. Klawiaturka i ten looper rzeczywiście. Natomiast o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że za każdym razem, jak odkryję takiego artystę, że odkrycie polegało na tym, że znalazłem na Reddicie. Nie. Spokojnie, nic jeszcze nie kupiłem. Natomiast rzeczywiście problem jeszcze. mój jest taki, że ja po prostu zakochuję się w setupie. To znaczy, to jest tak, że patrzę na to, co on ma i mówię, kurde, ale to jest ekstra, ale to jest super, jak ja bym chciał tak robić. I zawsze pierwsze myśli to oczywiście, wiesz, już szukam linków, szukam tego, co to jest w ogóle u niego na biurku. Już nosek chodzi, już po grosiki w kieszeni, te ostatnie już się, wiesz, wyrywają, do, żeby wyskoczyć. Natomiast i rzeczywiście tam na jego kanale jest materiał o tym, jaki jest jego setup, o wszystkim opowiada. I generalnie, no oczywiście Looper jest najdroższym z tego zestawu, tam kosztuje ponad 2000 zł, więc jakby no to jest taki sprzęt, który raczej się kupuje w określonym celu, nie? Natomiast znowu, zakochałem się w setupie, oczywiście szukałem rzeczy, które można kupić i jak to można zrobić, natomiast zacząłem też szukać jakichś alternatyw i generalnie problem w moim przypadku jest taki, że zwykle znajduję taki setup, znajduję też zamienniki na przykład, które już mam. Zdarza się tak, że czasem gdzieś tam wygrzebię coś z szuflady, okazuje się, że w zupełności wystarczy i można to jakoś tam, wiesz, wykorzystać do danego setupu. Natomiast zawsze zapominam o jednej rzeczy. Jednej bardzo, takiej bardzo, bardzo kluczowej. Że żeby na przykład robić muzykę, nie? To trzeba mieć talent.
Wojtek.
Trzeba mieć to coś. Wojtek. I ja zawsze o tym zapominam, że niestety, ale te wszystkie klawiaturki, padziki, loopery, komputery, software'y, niestety to nie jest wszystko.
Słuchaj Wojtek, to ja ci powiem tak. Historia zna takie przypadki. Ja nie będę mówił
nazwiskami
ani konkretami. Po prostu przyjmijmy, że taka sytuacja się wydarzyła, no nie? I wymyślmy sobie, że są dwie osoby. Na przykład dla ułatwienia jedna będzie nazywała się Piotr, a druga na przykład będzie się nazywała Władysław na przykład, no nie?
No,
załóżmy, że te dwie osoby na przykład po przyjęciu środków odurzających w postaci na przykład alkoholu. Nie wiem, czy to było to, a na przykład. I że one na przykład wzięły urządzenia na przykład iPad hipotetycznie i na przykład uderzały w klawisze, no nie? I wytworzyły muzykę te osoby. Taka sytuacja być może miała już miejsce, Wojtek. I więc to nie jest tak, że muzyka zawsze musi, wiesz...
Znaczy wiesz, po pierwsze prawdopodobnie moglibyśmy się rozbić tutaj o definicję muzyki, nie?
No, że semantyka to jest bardzo istotny element w określaniu tak naprawdę wszystkiego i to, czym dla ciebie jest muzyka, a czym dla mnie jest muzyka, to może albo dla naszych słuchaczy, czym jest muzyka, to mogą być zupełnie...
albo dla osób odurzonych, prawda?
Absolutnie, albo innymi środkami w ogóle odurzającymi, to już kto wie.
No właśnie.
A co jeśli na przykład hipotetycznie są osoby, które wzięły na przykład wszczyknęły sobie marihuanę, no nie?
I na przykład
w tej sytuacji słyszą coś takiego.
Wow. I to już jest to.
No i Wojtek, muzyka wcale, bo tu nie chodzi o muzykę jako o połączenie nut, tylko chodzi, Wojtek, o emocje.
Tak. Zdecydowanie, absolutnie się zgadzam. Natomiast tak, to jest taka rzecz, o której zwykle zapominam, wracając ale do mojego cudownego wywodu.
Ja się łapię na tym, na podobnej, ja się łapię od strony jakby zdjęciowej, z fotografii. Nie?
A, okej. Okay.
Tak, na przykład sobie tak mam, że zobaczę jakieś piękne zdjęcie, no nie? I przeczytam, albo przyjdę na przykład o jakimś rewelacyjnym obiektywie i tak sobie myślę, ale bym robił portrety tym aparatem. Ale tak bym rozmywał wszystko poza nosem. Tak bym wszystko poza nosem rozmywał. Po czym sobie zdaję sprawę z tego, że mam iPhone'a i to jest mój jedyny aparat. No i teraz już bym pisał, nie? Więc jakby... Wojtek, ja naprawdę rozumiem twój problem.
I wiesz co to jest? Ja myślę, że nie jesteśmy jedyni, którzy taki problem mają i w ogóle świat trochę tak wygląda, że jakby szczególnie wiesz gadżeciarze tak, natomiast generalnie chyba wydaje mi się, że ci, którzy podchodzą w ogóle do tworzenia czegokolwiek od tej złej strony zaczynają właśnie od sprzętu,
nie jestem
wiesz?
Do końca pewien, że to jest Wojtek zła strona, wiesz?
Ale zobacz, jeżeli myślisz o sprzęcie przede wszystkim, a nie robisz...
Ale są tego dwa pozytywne efekty tego, że ktoś zaczyna swoją przygodę na przykład odnośnie muzyki od sprzętu. Po pierwsze, może się okazać, że to nie jest coś dla niego. Wtedy,
no ale wiesz, kupi
poczekaj,
i co?
Wtedy, jeśli okaże się, że muzyka nie jest dla niego, on czegoś się o sobie nauczy, tak? Okej, nie nadaje się do tworzenia muzyki.
Okay.
Ja myślę, że świadomość tego, czego nie potrafisz robić, jest równie ważna jak świadomość tego, co potrafisz w życiu zrobić. No. Bo ja na przykład wiem, że absolutnie nie nadaje się do tego, żeby występować przed kamerą. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie?
No, myślę, że to
jest... A to inaczej. To myślę, że nie jestem najlepszy, jeśli chodzi na przykład o sprzątanie. O. Nie jestem w to najlepszy. W sensie jestem w stanie to zrobić, ale nie jestem w to najlepszy. Widzę, że Magda właśnie przyszła i mi mówi, że mam rację. Nie ma, że mam się napić. Ale myślę, że jestem całkiem niezły, jeśli na przykład chodzi o nieodzywanie się i leżenie i czytanie książki. Jestem całkiem niezły w to.
To spoko.
W sensie wiesz, więc to jest pierwszy plus. To, że ktoś się czegoś nauczy o sobie, że coś nie jest dla niego, to jest myślę, że naprawdę bardzo ważna lekcja. Bo tak samo ważne, jak jest to, czego szukasz na przykład w partnerze, tak samo ważne jest to, co do ciebie jest czerwoną flagą. Nie? To są takie... A druga rzecz jest taka, Wojtek, że jeśli taka osoba stwierdzi, że coś nie jest dla niego, a nakupiła tego sprzętu, to sprzeda go taniej osobom, które być może będą tą muzykę dla nas tworzyły.
Okej, okay, jest szansa na to, że może nie straci aż tak dużo kasy. Okej, okay. Natomiast osoba... jakby sama inwestycja, wiesz, no to może być obciążające.
Wojtek, w ogóle wiesz, jakby ja staram się też myśleć o tym w taki sposób, bo to już w ogóle się robi nam z tego temu, ale ja na przykład w takiej sytuacji staram się myśleć o tym w taki sposób, że zapłaciłem za jakiś experience, no nie? I teraz, czy za jakieś doświadczenie bardziej niż experience, bo experience to brzmi jakby na zasadzie obcowania z czymś, a ja zapłaciłem za jakieś doświadczenie, za jakąś naukę, no nie? I zakładając, że na przykład kupiłem głupiego ostatnio. Byłoby dużo rzeczy, ale wiesz, chodzi o to, że kupiłem coś głupiego, no nie? Okazało się, że to nie jest dla mnie.
No.
I ja nie myślę sobie tak, no dobra, straciłem ileś tam złotych, no nie? 500, 300, 50. Tylko sobie myślę, okej, no za te pieniądze coś się w życiu nauczyłem, no nie? Wiesz, co chodzi? Coś wyniosłem z tego.
Na pewno jest to, jest bogatszy, to dobre podejście.
Jestem bogatszy o jakieś nowe doświadczenie, czy o nową naukę, czy o nową rzecz, którą wiem o sobie. Myślę, że jak będziemy patrzeć w ten sposób, to będziemy mniej będzie frustracji, a więcej zadowolenia, bo będziemy myśleć o tym jakby o pozytywnych wynikach z tego, co się dzieje. To jest taka sytuacja.
Okej, z jednej strony zgadzam się, ale z drugiej, jak na przykład nie sprzedajesz tych rzeczy i zaczynasz się otaczać.
W pierwszych kupach hajsu to jest lipa, no nie?
No to jest lipa, raz, dwa, wiesz, jest tak, że jak widzisz ten sprzęt i jakby zdajesz sobie sprawę, że w tych szufladach leżą po prostu, wiesz, gadżety do robienia 50 różnych rzeczy, a ty nie robisz żadnej z nich, no to powiem ci tak zupełnie szczerze, że to ja mam nawet takie poczucie winy trochę czasem.
Jest.
W sensie, że...
To Wojtek, to się wiąże chyba z czymś takim, rozmawialiśmy też o tym, o kupce wstydu, nie? Kiedyś, dawno temu to rozmawialiśmy.
Ja
dalej to mam, Wojtek. Wiesz, jak mam nakupionych tyle fizycznych książek, papierowych.
Ale wiesz co, książki to jeszcze, nie wiem, jest jeszcze... że jakby zawsze jest szansa je przeczytać, że jakby nawet to jest tak, że nie potrzebujesz jakiegoś...
Nie?
Z jednej strony tak, ale z drugiej, wiesz, żeby przeczytać książkę, no to jedyne, co musisz umieć, to przeczytać książki. Wiesz, czytać w ogóle. Znaczy, wiesz, co chodzi? Żeby wykorzystać dany sprzęt, no to naprawdę musisz włożyć w to prawdopodobnie więcej energii,
ale myślę
czasu
też,
różnie, ale wiesz.
Że z czytaniem książek, ale nie potrzeba do czytania książek talentu, to jest jakaś predefiniowana cecha, która mówi, że ktoś będzie lepiej sobie radził z czytaniem książek, a ktoś gorzej.
No ale oczywiście.
To tak samo jakby... inny poziom troszeczkę, ale podobnie do tworzenia muzyki. Ale ja też w ogóle mam content na serwisie YouTube, bo to jest w ogóle serwis YouTube, który mógłbym się podzielić i myślę, że warto jest o nim powiedzieć. Ja to, Wojtek, wysyłałem już jakiś czas temu, ale to też jest content, który jest contentem muzycznym. I stwierdziłem, że to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć, żeby do tego na chwilę wrócić, bo to się w podcaście nie pojawiło, a myślę, że warto. Ja sobie tylko zapiszę jeszcze jedną rzecz. żeby nie zapomnieć, bo jest jeszcze taki jeden temat, który mi się długo... Ale content wideo, w którym chciałem powiedzieć, to jest Janusz Rapu. Janusz Filmu. Jest to w ogóle chyba dość nowa. Widzę, że 3000 subskrybentów. Dość nowa postać na naszej scenie YouTube'owej. Jest to coś chyba z twojej jakby części YouTube'a.
Zdecydowanie.
Czyli takiej filmowo-montażowej. To jest bardzo ciekawa postać, bo to jest postać, która tworzy tak naprawdę filmy o kręceniu, o podstawach jakby kinematografii, filmografii, nagrywania itd. Natomiast bardzo często robi odcinki, w których, uwaga, rapuje.
Yes.
Dlatego jest na przykład Janusz Rapu. Oświetlenie konturowe i kątowe, gdzie, uwaga, postać nasza rapuje do bitu. Czekaj, co on? Aha.
No, bardzo ładnie rapuje i generalnie tłumaczy, o co chodzi ze światłem kontrolowym i tak. Dlaczego ono jest istotne.
Bardzo to jest w ogóle ładne i ja bardzo mocno tą postać polecam. Więc Janusz Filmu zostanie umieszczony w opisie naszego odcinku. Polecam zobaczyć w ogóle, bo najfajniejsze jest to, że to jest taki rodzaj nauki, która jest chyba najprzyjemniejsza. Bo jakby abstrahując od tego, że ja nie do końca o filmie będę się... Nie znam się na filmie, tak? Czy na kręceniu wideo. Znaczy próbowałem, ale nie znam się. Ale jest to taka wiedza... Może nie zapamiętam nazw tych wszystkich, ale jeśli będzie sytuacja, w której będę chciał na przykład oddzielić postać od tła, to sobie przypomnę, światło kontrowe byłoby chyba dobrym pomysłem, bo widziałem to kiedyś u Janusza Filmu, jak mi o tym rapował, no nie? Najprzyjemniejszy yes. sposób nauki, najgorszy jest tylko to, że jak przyjdzie co do czego i będę miał na przykład powiedzieć komuś coś ważnego, to będę przypomniał sobie, że oświetlenie konturowe to coś tam. Taka sytuacja.
No tak. Ja jeszcze uzupełnię tylko oczywiście. Bardzo krótko, bo zacząłem przy okazji, bo jakby patrząc na ten cały setup Marka, wiesz, i ślinka cieknie i te wszystkie klawiaturki, ale przypomniało mi się, że halo, chwileczkę. Przecież na iPad i na komputer jest taka aplikacja GarageBand i tam jest kurde dużo rzeczy. I powiem ci, że zacząłem grzebać w tym GarageBandzie i jak zacząłem tam grzebać, to trochę zacząłem, tłuścić mi się włos zaczął, bo okazuje się, że GarageBand jest mega potężnym narzędziem.
To prawda, to ja nawet ostatnio też się bawiłem przez przypadek.
Jest to, ale serio, aż byłem w szoku i okazuje się, że nawet ma też opcję, możesz sobie lupować przeróżne instrumenty, dokładać dźwięk z mikrofonu i w ogóle nakładać na to przeróżne efekty i wiesz, i mieć nad wszystkim pełną kontrolę. I to jest naprawdę mega potężne i bardzo dobrze się z tego korzysta. Tylko rzeczywiście trzeba poświęcić trochę więcej czasu na to, żeby tego software'u się sensownie nauczyć. W sensie po prostu obsługi. I ja nigdy tego wcześniej nie robiłem. I muszę powiedzieć, że Mark mnie przynajmniej jakby zainspirował do tego, żeby poznać lepiej ten software. I wydaje mi się, że to jest właśnie ta dobra droga. To znaczy, okej, masz software, masz klawiaturę w komputerze, która może być klawiaturą jakby też sterownikiem MIDI i normalnie możesz na tej klawiaturze teoretycznie grać, ale po pierwsze nie musisz kupować żadnego dodatkowego sprzętu, po drugie możesz popróbować na sucho, popatrzeć jak to działa i zobaczyć, czy w ogóle jesteś w stanie cokolwiek z tego programu wycisnąć. Jak zaczniesz już umieć robić rzeczy, to wtedy możesz myśleć o faktycznie kupieniu jakiegoś sprzętu, który ci to ułatwi i tak to było takie, wiesz, odkrycie totalnej oczywistości, ale zadziałało i rzeczywiście zacząłem trochę więcej grzebać w tym GarageBandzie i to jest taki jedna rzecz, która mi została po obejrzeniu śmiesznego filmiku w internecie, więc chciałem taki bardzo długi most zrobić, ale chyba mogę postawić kropkę i chciałem wszystkim też polecić tego typu podejście. To znaczy szukajcie rzeczy, które są software'owym odpowiednikiem, jeżeli się da, oczywiście, niektórych sprzętów, bo może się okazać, że właśnie zupełnie bezboleśnie jesteście w stanie sprawdzić, czy może umiecie rzeczy robić, czy zupełnie nie umiecie, czy to jest kwestia, że można się tego nauczyć, czy to jest kwestia, że zupełnie nie macie talentu. Ja jeszcze nie wiem.
Ja wiem jakby co.
Aha, okej. Ja takie mam poczucie, że może, ale no jeszcze nie wiem.
Ja właśnie niestety wiem, no ale trudny, jak to się mówi, bywa. Wojtek, to skoro mamy już tematy jakby trochę kontentowe za nami, ja chciałbym taki krótki temat modowy poruszyć. Czy nasz podcast jest na
modowy?
To podcast modowy zrobić teraz przez chwilę. Ja chciałem powiedzieć...
Zróbmy to.
To jest rzecz, którą ci wysyłałem, ale myślę, że warto o niej wspomnieć, bo jestem absolutnie zachwycony tak naprawdę tym co chciałbym wam przedstawić. Otóż, jak już kiedyś powiedzieliśmy, jest taki serwis internetowy, strona internetowa, sklep internetowy, powiedziałbym wręcz, nazywający się AliExpress. Jest to sklep umożliwiający robienie sobie prezentów do przyszłości, czyli zamówienie czegoś za 60 dni, zrobienie sobie niespodzianki. I teraz znalazłem na AliExpress...
Ale to, przepraszam, to ten słuchacz z przyszłości, jeżeli zamówił, jak my nagrywaliśmy, to już dostał.
Tak. Czekaj, co?
No bo jak dzisiaj zamówi, ale nas nie słuchał. Teraz, ale słucha na przykład nas 2 miesiące później, to on dostanie ten prezent, więc dla niego to jest prezent tutejszy, a nie z przyszłości. W sensie.
No tak, powiedzmy, że tak. Otóż ja nie do końca lubię pokrowce na telefonie, ale zdarzyło się tak, że akurat zamawiałem dla Magdy pokrowiec na telefon i lubię czasami wejść na AliExpress, kupić na przykład 5 różnych pokrowców, bo się często okazuje, że ten jeden z nich jest wart ceny tych wszystkich razem wziętych.
Okej.
Okay. Rozumiesz, o co chodzi? Więc wydam 30 zł na 5 pokrowców, no nie? I się okaże, że
będę używał jednego.
Że jeden z nich był warty 30 zł, no nie? I teraz się okazało, że zrobiłem całkiem niezły strzał, bo znalazłem pokrowiec, który kosztuje od 2,5 do 2,87 dolarów za sztukę. Jest to pokrowiec na telefon zrobiony z materiału. W sensie taki materiałowy troszeczkę. Mm-hmm. Jest kolorów parę, jest szary, ciemny, szary, jasny, jest taki szaro-brązowy, bardzo jasny, szary i czerwony. To są takie materiałowe. Są jeszcze jakieś takie materiałowe różne inne, ale to już tych nie sprawdzałem i myślę, że nie są aż takie fajne. Ale te, o których mówię, są po prostu pokrowce, które są wewnątrz takie plastikowe, z takiego bardzo taniego plastiku, ale...
A nie mają meszku żadnego
nie,
w środku?
Nie, nie mają niestety. Ale,
a, to szkoda.
Ale na zewnątrz mają taki po prostu materiał bardzo mocno przypominający faktycznie jakiś taki... właśnie... nie wiem, jeans może? Coś takiego... I teraz ja mówię, nie do końca lubię pokrowce, szczególnie nie przypadł mi do gustu pokrowiec ten oryginalny, ponieważ jak wkładałem coś do kieszeni, to mi spodnie spadały, bo wiesz, telefon gumowy, pokrowiec,
no,
to ciągle.
No, jasne.
A to jest pokrowiec, który wiem, że nie będzie mi robił tego problemu, do tego jest dużo cieńszy i naprawdę wygląda bardzo, bardzo, bardzo ładnie, więc ja to jest rzecz, którą taką modowo polecam, jeśli ktoś właśnie szuka. To są pokrowce na tej aukcji, którą wrzuciłem na iPhone'a 6, 6 Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus i na X'a.
Okej, czyli właściwie cały zestaw.
Tak. Więc po prostu polecam taki mały produkt. I przy okazji, jak już zabrałem głos w tym podcaście, Wojtek, to nie wiem, czy wiesz, bo o tym chyba nie powiedziałem, że Google wspiera, w sensie Google Home wspiera żarówki IKEA. W końcu się to wydarzyło.
A, to słyszałem, tak. IKEA w końcu wprowadziła integrację z asystentem.
I teraz, żeby udowodnić, że to działa, to teraz patrzcie, musicie otworzyć oczy bardzo mocno, naprawdę bardzo mocno, bo to będzie mega ciężkie, żeby w podcaście audio pokazać wam coś faktycznie wideo related, ale okej, Google, turn off the lights in the living room. I widzicie? Zgasło. Okej, Google.
Wow.
Turn on the lights. No i wszystko światło się zapaliło.
Znaczy ja się dziwię, że cię zrozumiała, ale okej.
A ja też się dziwię. Ja się dziwię całe życie, Wojtek.
No, że Arlena nie będzie słyszeć.
Arlena nie będzie tego słyszeć. Mm-hmm. Nie będzie absolutnie.
Ja dostanie bana. Nie może przesłuchać tego odcinka.
Znowu zostanie zabanowana.
Zabanowana, klasycznie. No to znaczy fajnie, że to bardzo działa, fajnie. Oczywiście.
I w ogóle dodawanie działa mega prosto. Wiesz, co jest plusem takim naprawdę dużym? Bo ja chciałbym, no. Jak mam te żarówki, bo ja mogę, te żarówki mam dodane i w HomeKicie, i w Google Home, no nie?
I teraz, o właśnie o to tak, miałem zapytać, jak to działa?
Normalnie, po prostu jest jakby, no bo tak wszystko jest podłączone do bramki. Więc efekt jest taki, że to wszystko przez tą bramkę
i co, ta bramka ikonową. Idzie na dwa baty za przeproszenie?
Dokładnie tak. Ale wiesz co jest jakby fajne? Że no bo mogę sterować oczywiście z HomeKita przez telefon, ale jak jestem poza domem, to HomeKit nie działa. Musiałbym mieć albo iPada postawionego tylko i wyłącznie w domu, albo Apple TV czwartej generacji, tak? No. Przynajmniej czwartej generacji. Z Google Home tego problemu nie ma, bo musi być Google Home, a Google Home jest zawsze w domu i działa Google Assistant, więc jak jestem poza domem, to mogę do Google Assistanta powiedzieć, żeby włączył światło w domu i ono się zapala.
No okej, okay, dobra. Chociaż wydaje mi się, że jak ktoś ma setup zrobiony w domu HomeKitowy, no to zakładam, że jakąś centralkę jednak ma.
Tak, no bo to jest wiadomo, ale tutaj nie trzeba, no bo jeśli masz Google Home, to już jest gotowe, tak? To jest o tyle przyjemne, że po prostu masz tą centralkę od razu, jeśli chcesz z niej korzystać, więc to jest spoko.
Nie, no pewnie.
Tak, mam jeszcze jeden temat kontentowy, który chciałem polecić. To możemy,
ależ,
tak? A potem przejdziemy, oczywiście. Bo ja jestem bardzo ciekawy jednego z twoich tematów.
Okej.
Okay. Mój temat kontentowy. Znalazłem podcast. Rewelacyjny podcast. Naprawdę, jestem pod wrażeniem. Ja chyba nawet go polecałem już, albo mówiłem o nim wcześniej, ale teraz jakby dzisiaj przesłuchałem 4 odcinki.
O kurde. A co, jakiej długości?
Godzinne.
O matko.
Miałem bardzo dużo podróży dzisiaj. Naprawdę bardzo dużo podróży. Teraz jak wracałem wieczorem, to też jakby miałem trochę więcej czasu, więc po prostu stwierdziłem, okej, skoro mam ten podcast, pobieram go sobie, no to jakby lecę w to. I podcast nazywa się Dubai Friday. Polecałem go, na 100% go polecałem. To jest...
Nie przypominam sobie, ale to jest... może moja pamięć jest słaba.
Możliwe. To jest podcast w stylu Weekly Challenge. I teraz to brzmi już słabo, no nie? Ale to jest podcast...
Brzmi jak jedzenie banana i Sprite'em z popijania, no?
Trochę tak. To jest podcast, on wychodzi nieregularnie niestety już teraz. Kiedyś wychodził regularnie. Ostatni odcinek wyszedł w piątek, ale poprzedni wyszedł... A nie, wychodzi w miarę regularnie. To miał chyba jakąś przerwę, a 73... Dobra, jest okej. I to są odcinki. Ja słuchałem od początku, więc tutaj miałem w kwestii regularności, dlatego się zastanawiałem. To jest podcast, w którym zadałem sobie jeden challenge na cały tydzień dla 3 osób. Tak, są tam 3 osoby, Wojtek. I teraz, żeby już cię przekonać, jeśli ktoś będzie wiedział, o czym mówię, to od razu poczuję się troszeczkę przekonany. Podcast prowadzą 3 osoby pracujące w Cards Against Humanity.
Okej, okay, dobrze, już zaczynam rozumieć.
Między innymi założyciel Cards Against Humanity.
Okej.
Okay. Więc i one sobie rozmawiają na temat właśnie jednego z challenge'y, który mają zrobić. Właśnie chyba Merlin chyba nie jest chyba tym. Nie pracuje chyba w Cards Against Humanity, chociaż być może, ale na pewno 2 osoby z 3 pracują w Cards Against Humanity, no i Max Temkin jest założycielem Cards Against Humanity, więc tu się wszystko zgadza. I teraz zadają sobie challenge, no i na za tydzień wszyscy mają go wykonać. Teraz jakby taki najbardziej odcinek, o którym najwięcej jakby chyba było mowy zawsze, jeśli ten podcast się gdzieś pojawiał, to jest odcinek, w którym wysyłają sobie prezenty na Amazonie. Po prostu do $20 mają sobie wysłać prezenty jakieś i wysyłają sobie coś. Okay. No i na przykład ktoś dostaje 150 biedronek, no nie? Jest to jakiś element zabawny, więc myślę, że to już pokazuje, że okej, może warto się zainteresować, sobie posłuchać, dlaczego ktoś dostał 150 biedronek. Ale jest w odcinku, który słuchałem od niedawno, o bezpieczeństwie haseł na przykład. No nie? To już takich, żeby challenge na ten tydzień, żeby sprawić, żeby twoje hasło było bezpieczne. I na koniec oni zapowiedzieli, jaki mają zrobić sobie challenge na przyszły tydzień. To są odcinki stare, ale jaki challenge mają zrobić na przyszły tydzień? Że mają zrobić vloga. Mają się pojawić trzy wideo na YouTubie. Jedno z tych wideo, przynajmniej jedno z tych wideo ma być o tym, dlaczego kończysz vlogowanie.
A to prawdopodobnie będzie pierwszy materiał wideo w ogóle na kanale.
Tak, 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 dokładnie tak.
Więc, bardzo mi się to podoba.
Więc tych jakby challenge'ów, które oni tutaj sobie dają, jest sporo, naprawdę sporo. I teraz, żeby była jasność, na przykład jakie to są challenge, Wojtek, to jest, już odpalam, Dubai Friday, na przykład właśnie zrób coś z kwiatami. Na przykład...
Okay. Ale czy oni...
Sprawdź pogodę.
Bo vlogowanie, jakby rozumiem, sprawdź pogodę, no to jakby jak oni później magiczny. Się sprawdzają, że zrobili daną rzecz?
Siadają tydzień później ze sobą i rozmawiają na temat tego.
Okej, okay, po prostu, okej, okay. Tak, no dobrze.
Na przykład okay. challenge, użyj aplikacji Todoist, albo challenge, przeklinaj jakbyś był Szkotem.
Okej.
Okay. Przeorganizuj swój telefon, zrób sobie drzemkę. Więc to są, challenge są jakby widać hardkorowe.
No, grubo, grubo.
Ale sam podcast jest naprawdę przyjemny i naprawdę bardzo dobrze się bawiłem. Parę razy nawet zaśmiałem się na głos. Prawie tak samo jak wczoraj na przykład okazało się, że wyszedł Silicon Valley, wyszły 4 odcinki już. I ja to nadrobiłem wszystkie 4 odcinki. Odcinek, w którym on opowiada, wiesz, odcinek się zaczyna w ten sposób, że ma nos zakrwawiony i co się stało, no nie? Się zestresował. Stwierdził, że mu się kupę nagle kucnął, bo już stwierdził, że trzeba było uciekać i walnął w ścianę. Rewelacja i pakałem w autobusie ze śmiechu. Ludzie na mnie tam tragicznie patrzyli. O mój Boże.
Mnie też bawi Silicon Valley. Ten ostatni sezon jakoś tak bardziej nawet niż poprzedni.
Tak, chociaż szkoda, że nie ma Bachmana, no, ale i tak bardzo zabawnie zrobili z tym, żeby go uśmiercić niby. Więc...
Nie, no jest dobrze, jest dobrze.
Ale to jest mój content, który chciałem zaproponować.
Bardzo dobrze. Ja mam dwa tematy, które są ze sobą bardzo, bardzo powiązane, więc właściwie prawdopodobnie jest to jeden temat. Historia zaczyna się, jak jadę metrem. Jest jeszcze zimno, więc to było już dawno, bo teraz, jak wiecie, już jest na szczęście ciepło i jeżdżę sobie motorkiem do pracy, natomiast tak normalnie to jeżdżę metrem, więc historia zaczyna się w metrze i patrzę na te monitory, które wyświetlają różne rzeczy.
A ja tam czasami, reklamy, jak jadę metrem, to mi się zdarza newsiki. Zobaczyć cenę Erło.
A proszę, no właśnie, cena Erło albo jakieś zyski, spadki, kupuj i sprzedaj. Ale pojawiła się też reklama serwisu, który nazywa się TagLife. I generalnie to wiesz, kto by się tym interesował, nie? Chyba, że się prowadzi podcast technologiczny, dlatego oczywiście się zainteresowałem. Szczególnie, że zauważyłem, że reklama mówi o osobach, które, znaczy jest skierowana do osób, które mają minimum 500 obserwujących na różnych serwisach. I teraz właśnie zobaczyłem logotypy Instagrama, Facebooka.
Oho, to chyba Wojtek my. Jesteśmy influencerami.
Ale też Twittera. I mówię, o, a to ciekawe, że Twittera w ogóle biorą pod uwagę. Nie spodziewałbym się. No bo znam inny serwis, przecież nazywa się... Ejku, teraz mi wyleciało.
Indahash,
dokładnie. I to jest serwis, który instalujesz sobie apkę, natomiast on bazuje na Instagramie tylko. I tam stawki za post są takie, wiesz, 20 zł. Może zarobisz za zdjęcie z produktem
poczekaj.
Na Instagramie.
Poczekaj, bo
70 czasem.
Istnieje taka szansa,
różnie,
że jest ktoś, kto może pomóc nam. Mam tutaj eksperta, Wojtek. Mam kontakt do eksperta w tej kwestii. Ja się zapytam, aha, jakie są stawki. Poczekaj, wykonam teraz połączenie na żywo na naszej linii. Bo to jest Wojtek.
No, dobrze.
Tak to działa. Poczekaj, dzwonię. Halo? Czy podłączyliśmy się do eksperta? Poczekaj, ja zrobię tak, żeby było słychać eksperta. Halo? Rozłączył się.
Okej,
Magda, Magda, jakie są stawki na średnie stawki na Indahashu za wrzucenie posta? Czy to mówimy o raczej 20 zł, 50 zł, czy 100 zł? Albo 500 zł? No to zależy. To ja zawsze wiem, że taka jest odpowiedź, ale jak myślisz? Raczej zbliżamy się koło 20? No, bo zastanawiam się, jak sobie życie ułożyć z Wojtkiem. Żartuję.
To zależy, ile masz fanów.
To zależy, ile masz fanów, tak? Ale na przykład zakładając, że mamy 500 fanów,
to nikt
się nie weźmie, dobrze.
No i wszystko jasne. I to, więc...
Dziękujemy.
Wtedy udajesz, że reklamujesz.
Aha, wtedy udajesz, że reklamujesz, dobrze. Okay. To teraz dziękujemy za połączenie z ekspertem.
Dziękujemy. I znaczy rzeczywiście no, stawki są takie, wiesz, kilkudziesięciozłotowe generalnie. Natomiast zainteresował mnie właśnie ten Twitter, bo mówię, o ej, ja mam więcej na Twitterze, mam przecież 10 tysięcy ponad. No to zobaczmy, ile to będzie. I teraz...
O, przepraszam bardzo.
Zainstalowałem sobie aplikację, połączyłem ją z Twitterem. I teraz tak, pierwsze wrażenie. Bo oczywiście to jest temat z tych, jak zarabiać w internecie, prawda?
Więc no najlepszy.
Dlatego wszyscy mają uszy po prostu otwarte na maksa. Aplikacja Tag Life.
W ogóle Wojtek, poczekaj, bo jest, ludzie z pasją, no, czyli to są ci, którzy mają przynajmniej 3000 fanów na Facebooku, 1000 obserwujących na Instagramie lub 500 śledzących na Twitterze.
A, okej. Okay. A to Tag Life czy...
Tag Life,
czy...
Tag Life.
A, no dobra, no właśnie. I teraz ta aplikacja jest straszna. W sensie, nie wiem kto to pisał. Mam wrażenie, że to jest jakiś... przeklejka z, wiesz, gdzieś to powstało w jakimś kraju, gdzie na początku robili Tag Life. Ten Tag Life przyszedł do nas i ta aplikacja razem z nim. I ta aplikacja jest naprawdę, naprawdę straszna. Jakbyś ją zobaczył, to nie wiedziałbyś, w którą stronę Wojtek, odwracać
ja właśnie,
głowę.
Ja właśnie odpalam App Store, ten słynny, więc mów dalej, nie przejmuj się.
Ale ja od razu powiem, uprzedzałem. Znaczy naprawdę ta aplikacja i działa źle, i jest obrzydliwa i zupełnie nie wiadomo jak się po niej poruszać i generalnie to jest jeden wielki koszmar.
O Jezu. Właśnie to widzę.
I co ciekawe, na przykład ja muszę się logować do niej za każdym razem, nie? W sensie za każdym razem, kiedy otwieram aplikację, a muszę zaznaczyć, taki, zgadzam się na regulamin tak. I klikam Ubóg Twitter.
Tak,
i
ja nie wiem, czy zwróciłeś uwagę.
No nie, to mnie rzadko się musi logować. No nieważne. W każdym razie aplikacja straszliwa. No i był bardzo długi okres, bo ja tam połączyłem to z Twitterem, no i był taki długi okres sprawdzania mojego konta twitterowego, że ktoś tam chyba fizycznie musiał zobaczyć, czy to jest moje, zobaczyć, co ja tam piszę i zaakceptować ten profil jako gotowy do, prawda, wzięcia udziału w tych super kampaniach, nie? No i tak okej, okay, spoko, trwało to, nie wiem, parę tygodni chyba, aż dostałem info, że tak, zaakceptowany, fajnie. No i wchodzę do aplikacji, patrzę, czy są jakieś kampanie, w których mogę wziąć udział. Nie ma. Jednego dnia, drugiego dnia, jest trzeciego dnia
jest
i tak...
tragiczna.
Stary, tragiczna, naprawdę to jest tragedia. Aż w końcu, któregoś dnia pojawiła się jakaś tam kampania żabki, czy czegoś tam, kanapek, nowe kanapki w żabce. I wiesz, czytam, co tam trzeba zrobić, nie? Jakieś zdjęcie tam, że kanapkę coś znajomym chcesz pomóc, którą kanapkę znajomemu kupisz, nie? No jakiś, wiesz, no hardcore, nie? Ale okej, okay. Nie muszę brać udziału, prawda, to ja decyduję, w czym biorę udział, więc zostawiłem to na boku. Natomiast pojawiło się w końcu, i to jest ciekawe, nie wchodziłem już do aplikacji, bo stwierdziłem, dobra, nie chce mi się w ogóle, to jest jakaś masakra w ogóle, co się dzieje. I nagle dostałem SMS-a. Dostałem SMS-a prawdopodobnie od dziewczyny, która zajmuje się tą aplikacją lub jakkolwiek kontaktem z influencerami czy ludźmi, którzy mają tam konto, i napisała mi SMS-a, że hej, wpadnij do aplikacji, bo mamy nowe zadanie i myślę, że na pewno ci się spodoba, bo jest z MediaMarktem, nie? Ja mówię, okej, dobra, zobaczmy, co ten MediaMarkt. Znam sklep, prawda? Jest to sklep, który jest dopasowany do mojego zakresu zainteresowań.
Założyłem Wojtek tam
więc
konto i zaraz
to
wypali mi oczy, no ale dobra.
W każdym razie rzeczywiście pojawiło się zadanie i zadanie polegało na tym, że Trzeba było tam coś kliknąć, że tak, biorę udział w tym zadaniu i wtedy oni wysyłali do ciebie SMS-a z pytaniem: gdzie mieszkasz, to wyślemy ci kurierem zaproszenia na Electronics Show. I wtedy, żeby to zadanie wykonać, to wrzuć tweeta, że jedziesz na Electronics Show i że napisz hashtag MediaMarkt, hashtag Electronics Show. Mówię,
a Wojtek, okay. czy za pieniądze? No. To ważne.
Oczywiście, że za pieniądze. Za kwotę w wysokości minimum 40 zł. I to jest właśnie ciekawe, że tam minimum jest określone na 40 zł i prawdopodobnie jakby możesz zarobić więcej, jeżeli ten tweet na przykład osiągnie jakieś tam lepsze statystyki niż innych. Nie wiem. Jakby nie wchodzę w to za głęboko, bo
dwa tweety aż tak zasadnie znam. Takie aż.
No i teraz właśnie, to było pierwsze zadanie i ten pierwszy tweet był taki zapraszający na imprezę, że ewentualnie, wiesz, no można drugi bilet komuś dać, no dlatego ci oferowałem na początku, zanim jeszcze tego tweeta wrzuciłem. I rzeczywiście wrzuciłem tego tweeta, zaznaczyłem, że tak, zrobione, nie? I czekałem na info. I rzeczywiście zostało to zaakceptowane, hasztagi się zgadzały, bo oni właśnie w ten sposób to weryfikują. Wszystko git. No to teraz zadanie numer dwa. Zadanie numer dwa polegało na tym, żeby pojechać na tą imprezę, zrobić zdjęcie rzeczy, która ci się najbardziej podobała, oznaczyć ją Electronics Show, Media Markt i jeszcze tutaj pojawił się jeszcze jeden hashtag Precz z nudą, o którym nie zauważyłem, że tam jest taki, więc wrzuciłem z tymi dwoma hashtagami i zrobiłem wideo taka, prawda, które zresztą bardzo dobrze pokazuje, co tam na imprezie było. Natomiast wrzuciłem to i tam był jakiś problem z weryfikacją właśnie ze względu na to, że nie miałem tego trzeciego hashtaga i w ogóle nie wiedziałem, że on tam powinien być. Nieważne. W opisie tego było, natomiast jak wchodzisz w listę hashtagów i możesz, jest taki guzik skopiuj hashtagi, tak żeby łatwo było je przekopiować do, wiesz, do twojej treści, to mi nie skopiowało tego precz z nudą, tylko skopiowało tamte pozostałe. Nieważne, to są takie szczególiki, prawda? Ale ostatecznie jakby został ten post zaakceptowany ręcznie przez ekipę, bo tam SMS-owaliśmy jeszcze w tej sprawie z bodajże Dominiką. Nie chcę oszukać i nie pamiętam dokładnie, czy to właśnie Dominika do mnie pisała, bo się raz przedstawiła. W każdym razie, tak, to jest Dominika, dokładnie. W każdym razie, po pierwsze, pierwszy tweet, jaki wrzuciłem, bardzo szybko został między innymi przez Drutona zidentyfikowany jako sprzedażowy. Nie?
Widzę właśnie, i Druton, i Jacek Zięba.
Tak. Oni, czyli ewidentnie jakby znają ten serwis, muszą być tam zarejestrowani, no bo nikt poza osobami, które wiedzą, że w ogóle jest taki deal, no to kto by się spodziewał, nie? Szczególnie, że jakby...
Ja na przykład nie wiedziałem, prawda?
Ty nie wiedziałeś i bardzo dużo osób mogło nie wiedzieć, wiesz, ja to zrobiłem
dlaczego
trochę
nie
dla testu.
Dlaczego nie napisałeś hashtag ad?
Spon. Ad albo spon. Wiesz co, chciałem trochę zobaczyć, jak to w ogóle działa. I nie chciałem tak od razu pokazywać sprzedażowe i w ogóle, bo byłem ciekawy, na ile, wiesz, jakby to może być naturalne, to co wrzucasz, a jednak zapłacone przez klienta, a na ile, wiesz, no musisz się silić na jakieś nie wiadomo co. Więc ostatecznie, wiesz, wideo, które zrobiłem z Electronics Show, no to jest takie, no nie powiedziałbym, że jakiś praised, w sensie, no to nie jest wideo, które pokazuje, warto tam przyjechać. To jest wideo, które pokazuje, pokazałem wam wszystko, jak chcecie, to możecie przyjechać, ale może, nie wiem, no nie jest to jakaś super impreza, więc wiecie, wasza decyzja. Natomiast mimo wszystko to zostało zaakceptowane, okej. Okay. Jakby szanuję to, że to jest trochę jak, wiesz, z recenzją, nie? Że jakby ktoś wysyła sprzęt do recenzji, jeżeli powiesz o tym, wiesz, dobrze i źle, no to znaczy, że recenzja się odbyła, a ten sprzęt na przykład, nie wiem, zostaje u ciebie, bo taka jest niepisana umowa z dostarczycielami sprzętów do testów. Różnie to bywa, ale nie ma co się wchodzić w szczegóły. Natomiast rzeczywiście, skorzystałem z Tag Life'a, chciałem sprawdzić, jak to działa. W teorii zarobiłem na tym 100... Poczekaj, bo ten drugi, co ciekawe, ten drugi tweet był droższy, słuchaj. Ten drugi był za 120 zł, więc w sumie to jest około 160 zł
no,
teoretycznie za dwa, prawda, wrzucone rzeczy.
Chciałem tylko powiedzieć, że w czasach, kiedy ja się sprzedawałem, to sprzedałem jednego tweeta za 9 stówek.
I ja to bardzo szanuję. I zresztą to jest... Do tego jeszcze za chwilę dojdę. To jest jakby ten. Natomiast tak, teoretycznie zarobiłem 160 zł, ale mój wallet tutaj w tej aplikacji pokazuje 0. Jak wchodzę w wallet, to jest 0. Wszędzie jest 0. My challenges? Accepted, accepted. Earned so far 40, earned so far 120, ale jakby nie przeszło to do mojego walleta. Więc zupełnie nie wiem, dlaczego tak właśnie się wydarzyło. Więc będę pewnie dzwonił. Minimalna kwota do wypłacenia kasy to jest 50 zł, więc teoretycznie już mógłbym to zrobić. I teraz tak. Czy warto? Czy to jest najlepszy sposób na zarabianie pieniędzy?
Nie. W internecie. Chociażby dlatego, że mój sposób z PUBG-iem jest lepszy.
Że skrzynki tak, i później tak, pieniądze. Tak. Zdecydowanie. Natomiast generalnie tak. Ja już po Indahashu wiedziałem, że jakby kwestie monetyzowania influencerów i robienia tego automatycznie, czyli właśnie z wykorzystaniem tego typu systemów, że wysyłamy, jest kampania,
to nie
ludzie
są
wchodzą,
łatwe rzeczy i duże pieniądze. To nie są.
To nigdy nie będą duże pieniądze i to jest tak naprawdę, wiesz, to jest fajne dla dzieciaków, nie? W sensie to jest fajne dla w szkole tam, wiesz, mam dużo znajomych, ci mnie obserwują, mogę sobie na chipsy zarobić, nie? Okej, to nie ma problemu. Jakby rzeczywiście w tej mikroskali absolutnie to może być jakiś tam sposób na to, żeby dzieciaki sobie dorobiły do kieszonkowego. I nie mam z tym w ogóle żadnego problemu. Natomiast wiesz, patrząc po sobie, no to raczej wiesz, no dwa tweety za 180 zł i ja rozumiem, że się nie namęczyłem jakoś specjalnie przy tym, bo rzeczywiście to jest wrzucenie, wiesz, dwóch rzeczy, które też i muszę to przyznać, że jakby to nie są rzeczy, które bardzo nie pasują do mojego profilu, wiesz, jakby przecież bym tam pewnie i tak pojechał, jakby to nie jest tak, że pojechałem tam tylko dlatego, że Tech Life, nie? Jakby to byłem też ciekawy samej imprezy, zaraz do niej przejdę. Natomiast jakby no zdecydowanie za tanio i nie jest to, wiesz, sposób, w jakim warto, myślę, się bawić. Więc ja prawdopodobnie zakończę właśnie swoją przygodę. Zainkasuję oczywiście kasę, którą...
Wiadomo,
hajsik musi się zgadzać. Może to będzie na przykład budżet na jakiś gadżet do robienia muzyki. Nie no, ale generalnie tak. Natomiast przejdę teraz do tego drugiego tematu, czyli Electronics Show. Byłem rzeczywiście i teraz... W porównaniu, i teraz niestety to jest jakby problem, bardzo często mówię i teraz muszę przestać. To jest problem mój i twój prawdopodobnie też i w ogóle wszystkich, którzy byli już na jakichkolwiek targach elektronicznych. Czy to była IFA, czy jakikolwiek inny, CES, no, cokolwiek innego. Niestety, ale cytuję, największe targi elektroniki użytkowej w Polsce zamknęły się w jednej hali. Nawet IEM jest zamykany w halach 6 czy 7. Wiesz, o co chodzi? Że jakby wielkość tego była naprawdę mikrutka. Tam ja to wszystko obszedłem dwa razy w pół godziny.
Może po prostu oni chcieli otworzyć nowy sklep MediaMarkt.
Nie, ale szczerze mówiąc, naprawdę to był rozmiar tej imprezy był mniej więcej taki jak dużego MediaMarktu. I teraz wiesz, no nie ma co jakby,
hejtować te słynne.
Hejtować, że to ten, że o Jezu, przecież mogłoby być większe, bo dzięki temu można więcej spędzić na każdym stoisku, zobaczyć więcej rzeczy, jakby bardziej się skupić na tym, co oglądasz. Ale czy kurczę, no tam nie było jakichś nie wiadomo jakich rzeczy, wiesz, były telewizory, była ta nowa seria telewizorów Samsunga, takie cieniutkie, były roboty, jakieś tam łazik był marsjański, o jak ktoś był na przykład jest zainteresowany kosmosem, no to jak najbardziej był tam w ogóle całe stoisko VAT-u, gdzie był też łazik w ogóle, który poleci, czy jakiś model łazika, który na Marsie albo jeździ, albo będzie jeździł, aż tak nie wiem. W każdym razie rzeczywiście, wiesz, polska produkcja, bardzo fajnie to wyglądało. I były też jakieś wykłady o kosmosie, więc na pewno można było w tym uczestniczyć. I super. Jakby było kilka takich rzeczy. Było bardzo dużo stoisk z elektrycznymi pojazdami wszelkiej maści. I to skutery, i to hulajnogi, i to rowery. Wszystko z bateriami i wszystko napędzane w 100% lub częściowo elektrycznie. I to było ciekawe. Jakby, no, wiesz, człowiek nie na co dzień ma szansę spotkać się z tak wieloma i w sumie niektóre wyglądały kosmicznie. Bo na przykład był taki jeden, który normalnie siadasz na tym, a ma jedno koło duże i jak się pochylasz, to jedzie, a jak się pochylasz do tyłu, to się zatrzymuje, ale ma też normalnie kierownicę i właściwie na tym siedzisz. No bardzo dziwne. Trudno to opisać i łatwiej by było zrobić zdjęcie, no ale nie zrobiłem tego. W każdym razie impreza malutka. Impreza może z potencjałem, bo w sumie wiesz, no nie mamy się czego wstydzić. Mamy, przecież jest dużo firm, które można by namówić. Natomiast rzeczywiście miałem momentami taki, wiesz, trochę cringe, nie? Że na przykład była firma, która zajmuje się jakimiś transferami bitcoinowymi, w sensie, że bitcoiny zamieniają na normalne waluty i czy nie, oferują płatności bitcoinami. O, jakoś tak. No i wiesz, i oni ubrali jedną z dziewczyn z
bitcoina.
Taki wielki pomarańczowy bitcoin. Jezus Maria, tak ona biedna musiała chodzić.
Myślałem, że nie.
I ona biedna musiała w tym chodzić naokoło tej imprezy i po prostu, wiesz, być takim bitcoinem. I to było takie, wiesz, to kurde, co za paździerz, nie? No po prostu paździerz. Ale było kilka rzeczy,
tak,
wiesz,
ale czy my nie rozmawialiśmy na temat w ogóle targów, że w bardzo dużej mierze te targi to jest trochę paździerz i że nie ma niczego sensownego tak naprawdę.
Szczerze, zupełnie szczerze, na IFie najciekawsze w Barcelonie, przepraszam, w Barcelonie najciekawsze to IFA jest IFA jest w Berlinie.
Tak.
A w Barcelonie co jest?
MWC. Mobile World Congress.
Dokładnie. Na MWC najciekawsze, naprawdę najbardziej ekscytujące były zawsze hale Chińczyków.
Oczywiście. Przecież mówiliśmy o wibratorach chińskich i o tych orgazmicznych fotelach, nie?
Kurde, to jest mistrzostwo świata, bo tam wchodzisz w ogóle jak do nowego świata, wiesz, czujesz zapach kurczaka w słodko-kwaśnym sosie, no to jest to.
I to jest życie, a nie kurde, że kolejny raz zobaczysz Huawei P20. W ogóle mówiłem ci, że w mojej pracy były Huawei P20?
Był i co?
No nic, nie dostałem, bo nie.
A. No trudno. Ale rzeczywiście, jakby te targi, no na przykład była strefa Star Wars, nie? Jakby dlaczego? Nie wiesz. Był tam X-Wing na przykład taki duży. No fajnie. Dla dzieciaków myślę, że fajna atrakcja oczywiście. Chodzili tam Stormtrooperzy raz na jakiś czas, ale generalnie miałem tak, wiesz, takie poczucie i po pierwsze albo to już to gdzieś widziałem parę razy przynajmniej. Wiele rzeczy mogę zobaczyć po prostu w sklepie. Nie było tam nic jakby, przynajmniej z tych rzeczy, które widziałem, nic takiego super nowego, nie? Co jakby mogłoby być wow, o kurde, tego nigdy jeszcze wcześniej nie widziałem. No było wszystko, VR był oczywiście i to taki, wiesz, że z chodzikiem, że możesz łazić w grze.
Mówisz,
i w ogóle.
No to no, to wow, jest, nie? To, czy drony?
No, dronów nie widziałem. To jest przedziwne. To było nowość. Nie było dronów. To było...
Może to wiesz, sukces tych targów, skoro nie ma dronów.
Może. Ale były, wiesz, odkurzacze, pralki, suszarki. Także wszystko, no, wszystko. I myślę, że naprawdę, serio, mój drugi tweet sprzedażowy tą imprezę pokazał w,
Wojtek, i teraz
w pełnej klasie.
Jak myślisz, czy pieniądze, czy było warto?
Czy było warto pojechać?
Nie, całość. Czy było warto...
A, czy angażować w Tag Life'a?
Tak.
Warto było, bo połowę odcinka o tym opowiadam. Więc zrobiłem tak zwany temacik. Jeszcze, wiesz, o co chodzi.
Jeszcze ci zapłacą.
A jeszcze mi zapłacą. No, ale tak. Więc właściwie się opłacało, no bo ja to potraktowałem jakby cały ten projekt absolutnie researchowo. Ja chciałem się dowiedzieć, jak to na mojej własnej skórze będzie wyglądało, że określone, prawda, taki serwis, a nie inny. Akurat była taka akcja z MediaMarktem, więc połączyłem wszystko i myślę, że zrobiłem to całkiem nieźle.
Geniusz.
No widzisz, no. Mogliby mi więcej płacić za to.
Szkoda, że zapłaci ci najniższą stawkę, jak masz 10 tysięcy followersów tak naprawdę.
Właśnie jestem ciekawy, czy to się zmieni, no bo wiesz, mi do walleta tak zwanego przecież nic nie wpadło jeszcze. Więc jakby ja nie wiem, czy to znaczy, że mam zero.
No bo właśnie tak, umówmy się, no. Jesteś mocnym influencerem na polskiej scenie.
Na polskiej scenie twitterowej zdecydowanie, no. Zdecydowanie. Także zobaczymy, jak może zrobię jeszcze update do tematu. Natomiast póki co sytuacja wygląda tak, a nie inaczej. Electronics Show. Fajnie, że coś takiego w Polsce się pojawiło, tak zupełnie podsumowując. Bo jakby nie mamy się czego wstydzić i mamy miejsca i mamy możliwości i dlaczego nie. Może być tak, że trochę przez to, że jest to organizowane przez MediaMarkt, jakby zakres tego, wielkość tej imprezy, możliwość zaproszenia innych ludzi czy innych firm i tak dalej, mogła być ograniczona. Więc gdyby to było robione przez jakąś, nie wiem, organizację, jakieś coś tam wspólny, kongregacje różnych rzeczy, różnych firm i tak dalej, może by to zadziałało inaczej i byłoby większe, lepsze, bardziej szerokie, a może nie, nie wiem tego. Natomiast fajnie, że to jest. Trzymam kciuki, mam nadzieję, że będą to robić co roku i będą coraz lepsi w tym. I jakby to jest wszystko, co chciałem powiedzieć na ten temat.
Wojtek, to ja chciałbym tylko zapytać jeszcze o jedną ostatnią rzecz. Bo to już, bo pokończymy już podcast, tak? W sensie, nie, że cały, no, tylko dzisiejszy odcinek. 2012 odcinek. Wojtek, powiedz mi, czy czub wróci? Bo to jest pytanie, które zadaje sobie ludzkość tak naprawdę na całym świecie, tak?
Ja wiem, wiem.
Ja to... myślę, że kiedy uruchomilibyśmy linie telefoniczne, to ludzie zadawaliby pytania, czy czub wróci?
Tak, na pewno by zadawali pytania, a dla osób niezorientowanych to rzeczywiście pozbyłem się czuba i ściąłem włosy na krótko. Ze względów zupełnie narzędziowych, to znaczy jak jeżdżę motorem.
Ja rozumiem, jak, że po prostu przeszkadza ci to, Wojtek, tak? W pracy ci to przeszkadza, Wojtek, co? Zaplątują ci się te włosy gdzieś w poszy, co?
Nie, no po prostu jak zdejmowałem ten kask, to miałem taki na głowie, że po prostu mam wszystko, miałem popsute i mówię, denerwuje mnie to, no. Co zrobić, żeby mnie nie denerwowało? Ściąć folerę. I tak zrobiłem. Więc czuba nie ma rzeczywiście, natomiast póki jeżdżę na motorze, prawdopodobnie, znaczy no nie będzie go, będę się ścinał tak na krótko, natomiast jak przyjdzie jesień, przyjdzie słota, przyjdą deszcze, to ja się wtedy znowu uzbroję w czub i czub wróci.
I myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć 2012 odcinek podcastu. Słyszymy się za tydzień oczywiście w kolejnym odcinku. Ja ci, Wojtek, dziękuję bardzo. Piękna historia. Cieszę się, że zarobiłeś aż 160 zł.
Dziękuję bardzo.
Myślę, że to może być twoja nowa droga życia. Ja już bym na twoim miejscu nie chodził do pracy.
No właśnie się zastanawiam, czy to w ogóle ma sens teraz.
Nie, jesteś już influencerem. Więc, no właśnie. Więc w tej sytuacji, Wojtek, po prostu dziękuję ci bardzo za ten podcast. W kolejnym odcinku dowiemy się tak naprawdę, w którą stronę poszła twoja kariera. No i cóż, wszystkiego najlepszego. Zdrowych, wesołych.
No do usłyszenia.
Do usłyszenia, tak, dokładnie tak.
Jesłos Podcast, czyli gadżety i bzdety. Jesłos Podcast, czyli gadżety i bzdety.